studio Dziki Zachód.
Zanim przejdziemy do tej polityki polskiej, bo teraz będziemy o polskiej polityce rozmawiać, bo Wojciech Cejrowski opuścił Amerykę, by wylądować w Warszawie i tutaj spędzać piękny czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, czyli deser, najpiękniejsze miesiące w Polsce. Wojciech Cejrowski spędza tu, czyli w Warszawie albo w jakimś innym miejscu w swojej
rodzinie. Na Kociewiu.
Ale zanim o tym porozmawiamy, to mi się przypomniało, że chcę ten pojedynek muzyczny z udziałem Wojciecha Cejrowskiego jakoś zakontraktować. Pamiętaj o tym, że to cię czeka.
Pamiętam, jestem przygotowany, zabiję każdego w tej grze komputerowej, kto mi się przeciwstawi. Taką mam motywację.
To dobra motywacja teraz do rozmowy na temat polskiej polityki. Już się do niej przyzwyczaiłeś, już jej podotykałeś?
Tak, obrzydlistwo w różnych miejscach. To może najpierw coś takiego z pogranicza europejsko-światowego. Otóż premier nasz jest zaangażowany w różne klimatyczne projekty i właśnie przeczytałem, że konferencja klimatyczna COP26, czy jak ona tam się nazywa, CO2 może 26, została przełożona do połowy przyszłego roku w związku z pandemią, czyli nie posługują się nauką, bo jakby się posługiwali, to już by szybciej powinni sami wyliczyć, że mogą się nie obawiać siebie, tylko większą salę wynająć trochę. No i jak to rozumieć w kontekście takim, że na tej konferencji klimatycznej naukowcy, ichniejsi od klimatu, mówią, że świat się skończy za 7 lat, jeżeli nic nie zrobimy. To jak ja bym był przekonany o tym, że świat się za 7 lat skończy, to nie przekładałbym do połowy przyszłego roku ważnej konferencji, bo skracam sobie bardzo możliwość załatwienia tej sprawy jakąkolwiek. To ja bym się nawet naraził na śmierć z powodu COVID-u wszystkich, gdybym rzeczywiście wierzył, że za 7 lat przestanie istnieć świat, bo nas woda zaleje. No to trzeba działać, panowie, a nie przekładać do połowy przyszłego roku.
No to było z pogranicza. A kto powiedział, że za 7 lat świat przestanie istnieć? Przecież są plany do 2000...
Na konferencji klimatycznej bez przerwy mówią, że, uwaga, to jest warunkowe zdanie, jeżeli nie podejmiemy działań natychmiast, to za 7 lat poziom wód się podniesie i wybuchy i różne inne i po prostu wszyscy zginiemy, świat się skończy. To mówi również przedstawicielka amerykańska Ocasio-Cortez, ona jest najmłodszą chyba w Izbie Reprezentantów. I ona też to podaje. I Biden po niej kiwa głową. I Green New Deal wymyślili, czyli zielony świat ma być nie tylko nowy, ale zielony ma być ten świat, bo trzeba działać. To ludzie Obamy uważają, że za 7 lat będzie koniec. Czyli poważne głowy różne.
No to
ja nie sprawdzam ich tytułów naukowych, profesor Senyszyn może tam jeździ, albo inny profesor tego typu i oni tam z tytułami profesorskimi wyliczyli, że za 7 lat się skończy. No i nie chciało mi się sprawdzać, jakie mają przesłanki naukowe i tabelki, no ale jak tak mówią, to czemu przekładają do połowy przyszłego roku najważniejszą w ich życiu konferencję?
Mamy w takim razie do tego momentu 7 lat, a do wyborów prezydenckich 28 dni. I o wyborach prezydenckich studio Dziki Zachód, Wojciech Cejrowski.
Ze smutkiem konstatuję, uwaga, żeby nie było tak, że przykopię PiS-owi, przykopię KO i tam komu jeszcze. Wszystkie partie mają poważny kryzys wizerunkowy. PiS ma kłopot z tożsamością i ta druga partia też. No sam fakt, że ta druga partia musiała wymieć z tych dwóch głównych Goliatów, którzy się tłuką. To, że musieli wymieniać kandydata i nie bardzo wiedzieli, kogo chcą brać. To jest wyraźny wskaźnik, że mają problem wizerunkowy. PiS też ma kłopot z tożsamością, no bo odszedł od tych wartości katolickich typowych, które reprezentował na początku i teraz jest tak jakby w rozkroku, po drugiej stronie, nie wiadomo gdzie jest. I te osoby, które wobec PiS-u miały pewne nadzieje w związku z ustawą amorcyjną z czymś tam, to one teraz właśnie punktują i są rozczarowane. Obie partie mają poważny problem wizerunkowy i nie wiedzą, co z nim zrobić. To jest moja obserwacja numer jeden. To, że PiS rzuca gazem w przedsiębiorców, to, że PiS pielgrzymkę zatrzymał, bo takie przepisy uchwalił, że musiał zatrzymać pielgrzymkę. To są wszystko kłopoty wizerunkowe. No, porządna partia sobie jakoś z tym poradzi widocznie. To ktoś zapyta, a co ze Smoleńskiem? No, władzę już macie tyle czasu, gdzie jest wrak? Nawet blaszki nie umieliście sprowadzić, chłopcy? To jest kłopot wizerunkowy poważny. Nie wspominając o kłopotach tej drugiej strony obrzydliwej dla mnie, Trzaskowski i spółka, to nawet się brzydzę mówić, jakie oni mają kłopoty poważne wizerunkowe. Natomiast wnerwia mnie to, że on kupczy komunią świętą, że córkę posłał, a syna już nie posłał i on o tym tak sobie opowiada. No, rozumiem, że jest niewierzący. Ale to niech będzie do końca niewierzący i niech w ogóle już na ten temat nie mówi. Bo to, że posłał syna do komunii, a teraz nie posyła go na lekcje religii, to jest krzywda dla tego dziecka. I to, że ono jest używane w kampanii wyborczej w taki sposób, to lepiej człowieku trzymaj gębę na kłódkę w tej sprawie. Poza tym Trzaskowski ma problem też i cała jego partia z demokracją. Stale mają problem. Bo na pytanie na przykład o LGBT w szkołach powiedział Trzaskowski, że prezydent powinien bronić mniejszości, bo większość radzi sobie dobrze. No to już nie jest demokracja, tylko to jest jakiś inny system. W demokracji większość decyduje, większość przejmuje władzę, przez jakiś czas większość sprawuje tę władzę. Natomiast jeżeli on chce być przedstawicielem mniejszości, a jednocześnie wygrać głos większości, to nie jest demokracja, to jest jakiś inny system. A pan Skowroński co obserwuje w kampanii wyborczej?
Że jest prezydent Warszawy, który chce być prezydentem wszystkich Polaków, który nie chce kłócić, chce jednoczyć, który będzie współpracował z rządem. No słyszałem wypowiedź albo czytałem o wypowiedzi prezydenta Trzaskowskiego z Poznania i byłem po prostu wzruszony tym, jak pięknie mówić potrafi.
No ale to, że on jest prezydentem Warszawy, a chce zostać prezydentem Polski, to nie jest nowe. Przypomnę prezydenta Kaczyńskiego wszystkim i to w ogóle nie jest dziwne w Ameryce też. Bardzo często gubernatorowie poszczególnych stanów ubiegają się o urząd prezydencki. No przetestował się na takim dużym organizmie ważnym, jakim jest duże miasto i teraz ma ambicje jechać dalej, no czegoś się nauczył. To sam fakt, że prezydent Warszawy chce być prezydentem Polski, to mnie jeszcze nie oburza.
Nie, mnie też nie oburza fakt, że prezydent Warszawy chce być prezydentem Polski, tylko powiedziałem o tym, co prezydent Warszawy powiedział w Poznaniu, że chce być, omówił o nowej Solidarności na przykład, o paru takich rzeczach, ale to nie jest istotne, to jest retoryka wyborcza, bo jest sprawdzone, czego Polacy chcą. Polacy chcą skończyć wojnę, tak? Mniej więcej taka jest historia,
wydaje, tak.
Więc mają to zapisane politycy, bo to jest zbadane. I teraz jest pytanie, kto tą wojnę ma zakończyć, tak? I teraz prezydent Trzaskowski postanowił powiedzieć, ja zakończę tą wojnę, ale jego karty to nie są karty do zakończenia wojny, tylko do kontynuacji tej wojny, która trwa. Takich kart do zakończenia nikt nie ma, poza tym wojna musi się zakończyć czymś, tak? Czyli sukcesem, a teraz pytanie o to, co jest sukcesem w tej wojnie, albo tak naprawdę o co toczy się wojna, to też jest pytanie właściwe w kontekście tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, co dzieje się w Unii Europejskiej, co dzieje się na świecie i w którym kierunku ten świat zmierza, bo to, o czym ja myślę, czy nawet w artykule wstępnym w Kurierze Wnet, który jest dostępny w internecie, napisałem, to o tym, że teraz centralizuje się władza, bo doszły nowe pieniądze, które są drukowane, które są w gestii władzy centralnej, więc to ona będzie decydować o tym, co się będzie działo, bo jakbyś miał nowych 600 miliardów złotych w kieszeni, to stałbyś się decydentem, który by podejmował decyzję, czy wybudujesz centralny port komunikacyjny, czy rozwiniesz zieloną energię, czy czarną energię, czy zbudujesz jeden wielki parasol, żeby już nigdy więcej w jakimś miejscu na świecie deszcz nie padał.
Ogólnie te trzy duże inwestycje, co są w Polsce, to mi się w zasadzie podoba mi się, że kanał kopią. To nie, to mi się bardzo podoba, że przez Mierzeję kopią kanał, że pogłębiają coś tam pod Szczecinem, to też w porządku. Ja bym tunelu nie robił, tylko most spektakularny zbudował i atrakcją turystyczną byłby most lepszą niż tunel pod Świną, bo tunel jest trudniej sfotografować, a most Golden Gate przyciąga turystów do San Francisco, bo jest taki spektakularny i kilka mostów w Nowym Jorku też przyciąga, więc za te same pieniądze bym walnął most. Centralny ten port pod Gdynią, to mi się nie podoba. Uważam, że to jest chińska manipulacja i myśmy się dali wciągnąć.
On nie jest pod Gdynią, tylko pod Łodzią. To by, tak,
pod, no. Łodzią, pod Łodzią. Że, no, chciałbym do Gdyni i tak mi się klapnęło pod Łodzią. Tak, ta koncepcja jest dla mnie fałszywa, bo tam za dużo Chińczyków jest przy tej koncepcji. Gdyby to była koncepcja polska, to może bym się ją jakoś umiał ucieszyć. Dobrą okazją do zakończenia wojny partyjnej była pandemia. Można było wtedy się w interesie tego, żebyśmy się nie pozarażali, pogodzić. Dwie partie mogły wpaść wtedy na koncepcję, żeby zawiesić oręże wojenne. Tak, jest kampania wyborcza i tak dalej, ale ważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy... Ja bym doprosił na miejscu, gdybym był urzędujący, to bym doprosił tych drugich: chłopaki, zostawmy te sprawy na później, spróbujmy jakoś się wykaraskać z tego, co mamy teraz, z tej zarazy. Może bym znalazł jakichś sojuszników po drugiej stronie. No ale nie, żadna z partii nie skorzystała z tego, żeby zakończyć wojnę rozejmem. Wojna nie musi się kończyć pokonaniem drugiego albo zwycięstwem. Może po prostu się wyczerpała się ta wojna i się rozchodzimy do domu. Nikt nie wygrał. Takie wojny też były w przeszłości. Pierwsza wojna światowa trochę taka była. Siedzieli w tych okopach i siedzieli i trudno jest powiedzieć, że ktoś zwyciężył. No Niemcy przegrały oficjalnie, ale tam zwycięzcy specjalnie nie było. No ale nie skorzystali chłopcy z tej okazji, żeby się pogodzić albo żeby przejść z torów Pyskówka na torów, na tor taki, dobra, to my chcemy kopać kanał, a wy nie chcecie. Ale to, że wy chcecie, to nie znaczy, że jesteście złymi ludźmi, tylko macie inną koncepcję. Wolałbym taki spór, jaki toczyli Piłsudski z Dmowskim. W obu przypadkach chodziło o Polskę. A ten polski spór obserwuję jako, że chodzi o kaskę. I o władzę chodzi, a z drukowaniem pieniędzy masz rację do pewnego stopnia, ale rynek się zorientuje bardzo szybko, że to jest rozwodniona wódka. To, że wydrukowałem 600 miliardów, czy bilionów, czy biliardonów, nie oznacza, że mam 600 biliardonów. To na razie oznacza, że wydrukowałem pocztówki, na których jest napisane 600 biliardonów. Ale czy te pocztówki będą wymienialne na cokolwiek konkretnego, to jeszcze tego nie wiemy. Moim zdaniem nie będą wymienialne, czyli władza wydrukowała kupę forsy i w krótkim cyklu rzeczywiście ma władzę, bo wydrukowała sobie kupę pieniędzy. Natomiast w dłuższym cyklu to ludzie się zorientują, że reszta pieniędzy na rynku została rozwodniona, czyli muszę brać za taksówkę 400 zł, a nie 40.
Tak może będzie, chociaż są rozmaite instrumenty, które mogą ukryć, że taki jest stan rzeczy. Na początku powiedziałeś naszej rozmowy, Studia Dziki Zachód, powiedziałeś o tym, że słyszałeś krótko to, co mówiłem na temat pewnego wysokiego mecenasa, który kiedyś był narodowcem, a teraz jest związany z Platformą Obywatelską. I co sądzisz o tej sprawie?
Czy kiedyś był narodowcem, tego nie wiem. On coś tam dziedziczył po przodkach swoich, innych giertychach. Może kiedyś był szczery, natomiast od wielu lat jest cynikiem i specjalnie się z tym nie kryje. Taki adwokat sprawny, pełny pychy i cynik. Natomiast nie znam w szczegółach tej sprawy. Usłyszałem końcówkę tylko, że ujawniał do Gazety Wyborczej jakąś rozmowę ze swoim klientem. To musisz podkręcić taśmę i powiedzieć, o co szło, to wtedy mogę to skomentować. No, adwokat, tak jak ksiądz, jest zobowiązany tajemnicą spowiedzi. I to jest bardzo mocna tajemnica. Były wyroki na świecie różne takie, że nawet jak adwokat się dowie w czasie rozmowy z klientem, że ten klient dokonał jakiegoś straszliwego czynu, to adwokatowi, tak jak księdzu, nie wolno tego użyć przeciwko klientowi w żaden sposób. W przeciwnym razie byśmy w ogóle do adwokatów nie szli, a zależy nam na tym, żebyśmy mieli obrońcę w systemie prawnym naszym. Czyli obrońca musi być, no muszę pójść z nim ze wszystkimi grzechami moimi, do niego pójść, żeby on mnie skutecznie bronił. To w Rosji sowieckiej było tak, że jak wziąłeś sobie adwokata i mu się wyspowiadałeś, że no rzeczywiście drukowałem ulotki przeciwko Stalinowi, to on leciał na UB i potem lądowałeś od razu bez wyroku w obozie. Więc co tam ten Giertych ujawnił takiego? Czy klient się na to zgodził?
Spotkał się z Łukaszem G., który jest instruktorem narciarskim, który brał udział w tym w sprzedaży maseczek i spotkał się z nim w towarzystwie dziennikarza. I potem, kiedy Łukasz G. wycofał pełnomocnictwo dla Romana Giertycha, informacja i poprosił, powiedział, że proszę o zachowanie tajemnicy i wszystkich rzeczy, które zostały tu powiedziane, żeby to było tylko do pana wiadomości. Po kilku dniach wiadomość trafiła na pierwsze strony pewnej gazety. I taka jest krótka historia.
Rozumie się. No jeżeli ten pan od maseczek był nieroztropny i do rozmowy, w której adwokat jest zobowiązany do tajemnicy, dopuścił osoby trzecie, które do tajemnicy nie są zobowiązane, no to jest wina nieroztropność tego pana od maseczek. Bo z adwokatem to miałby haka na niego. Nie wolno panu Giertychowi ujawnić rozmowy. Ale no jak się zgodziłeś, że dziennikarz siedzi w czasie tajnej rozmowy z twoim własnym adwokatem, to już jesteś naiwniakiem. No,
pod warunkiem, że wiesz, że to jest dziennikarz.
Pod warunkiem, tak. No to pytanie, no bo jeżeli Giertych to przedstawił, to jest mój asystent, no to wtedy asystenta obejmuje tajemnica spowiedzi. I już. No ale to nie znamy tej sprawy do końca, tak? Giertych w ogóle śmierdzi od dawna, jeśli chodzi o etykę. I raczej zakładam, że coś śmierdzi, jak go widzę, niż że jest kryształowo czysty. Taką sobie markę wyrobił. To nie jest moja wina, że ja tak na niego spoglądam i nie tylko ja. To jest jego wina, że patrzymy na niego podejrzliwie. To tak, jak z alkoholikiem. Za każdym razem, jak chwyta szklankę, patrzymy na niego podejrzliwie. Czy się napije wódki, czy tylko chciał mleka sobie nalać.
To prawda. Patrzę na zegarek. Jest godzina 17:59:40. Ostatnie słowo w dzisiejszym studiu Dziki Zachód należy do Wojciecha.
Proszę uprzejmie, z Krzysztofem Skowrońskim musimy chyba napisać nową konstytucję i troszkę zaproponować reformy państwu różne. Znalazłem kolejne dwa ministerstwa, bez sensu. Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Środowiska, to kiedyś mówiłem o tym, że one się zajmują wzajemnie sprzecznie tym samym, ale teraz jeszcze znalazłem Ministerstwo Rozwoju, to już w ogóle nie wiem, czym się zajmują, i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Aktywa państwowe to Ministerstwo Skarbu trzyma i niepotrzebne jest osobne ministerstwo. To nas prowadzi do takiego rozrostu ministerstw, że szybciej umrzesz niż cię zwolnią, jeżeli się zatrudnisz w jakimkolwiek ministerstwie, w korpusie urzędniczym. No już po prostu cała ta forsa 600 biliardonów pójdzie na ministerstwa.
Powiedział Wojciech Cejrowski. Do usłyszenia za tydzień.
Bye.
Studio